w nocy po raz kolejny został zaatakowany Kijów. To w takim razie czas na połączenie się z Dmytro Antoniukiem. I Dmytro Antoniuk jest w studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie. Jestem teraz w Karpatach. Tak naprawdę wyjechałem na 3 dni, żeby po prostu trochę odpocząć, ale oczywiście śledzę za wszystkim, co się dzieje w Kijowie, na froncie i jestem gotów wszystko Państwu opowiadać.
To w takim razie nie doświadczyłeś tego nocnego ataku na Kijów, ale wiemy, że Rosja kolejną dawkę czy kolejną serię irańskich dronów wysłała na stolicę Ukrainy.
Prawda, dzisiaj w nocy było dwie nawet fali tych ataków, tych dronów. Także wysłali, jeszcze nie wiem, ile tych dronów zaatakowało, próbowało atakować Kijów, ale wszystkie zostały zastrzelone na podlotach do Kijowa, czyli na Kijowszczyźnie. Wiemy, że odłamki tych dronów spadli gdzieś na wsiach, ale nikt nie został ranny albo uszkodzony. To jest bardzo ważne. Oprócz tego w nocy też została zaatakowana Odeszczyzna, obwód odeski, gdzie też słychać było działanie obrony przeciw rakietowej. Co dokładnie zaatakowało Odeszczyznę, to jeszcze też nie ma informacji oficjalnej. No i tradycyjnie wróg ostrzeliwa obwód przede wszystkim Sumski, gdzie wczoraj była informacja o tym, że z takiej przestrzeni 5 kilometrów od granicy z Rosją i w głęb Ukrainy władze tego obwodu proszą tych ludzi, którzy tam mieszkają, ewakuować się, ponieważ codziennie są straszne ostrzały i codziennie są, giną tam ludzie, cywile przede wszystkim. Oprócz tego naszym obrońcom, które tam są, cywile po prostu mieszają w ich działaniach. Wczoraj była informacja, że to będzie ewakuacja bezwzględna, tak? Czy każdy musi po prostu, powinien się ewakuować. Stąd dzisiaj już jest informacja o tym, że jeżeli cywile nie chcą stąd ewakuować się pod różnymi pretekstami, to oni muszą po prostu napisać dokument, w którym zaświadczyć, że oni zostają tam i niosą odpowiedzialność za swoje życie sami. Także sytuacja tam na granicy z Rosją jest bardzo poważna. Oprócz tego jest informacja i coraz więcej my widzimy to, że wróg koncentruje swoje siły i ciężki sprzęt w obwodzie luhańskim i w części okupowanej części obwodu charkowskiego. Być może dla wielkiego uderzenia tam w nasze siły. O tym mówią kilka ekspertów wojskowych. Wróg ma tam około 50 tysięcy swoich żołnierzy i dużo artylerii, dużo czołgów, dużo wozów opancerowanych. Wszystko wskazuje na to, że być może tam na tym kierunku frontu w lada chwili wszystko, co tam jest skoncentrowane, może przejść w atak i na to my musimy być gotowi. Natomiast pod Bachmutem sytuacja coraz jest lepsza dla nas. Już jest informacja bezpośrednio od żołnierzy, którzy tam przebywają, że wzgórza, jak na północ, tak i na południe od Bachmutu już pod naszą kontrolą. To znaczy, że wrogowi jest coraz cięższej bronić się jak na flangach od Bachmutu, tak i bezpośrednio w samym mieście. I on coraz mniej ma tam sił, żeby bronić się po prostu. I dla Rosjan teraz jest dylemat, albo zostawiać Bachmut, albo przerzucać tam siły dodatkowe, na przykład z obwodu Łuchańskiego, gdzie, jak powiedziałem, jest koncentracja tych sił wroga dla rzekomego uderzenia, albo z południa, który dla Rosjan jest najważniejszy. Jest już też informacja, że siły zbrojne Ukrainy teraz deokupowali przestrzeń 1,5 kilometra na północ od Soledara i próbują iść w stronę Soledara. To jest stricte na północ od Bachmutu, za, no powiedzmy, 20 kilometrów od Bachmuta na północ. I tam już my też mamy sukcesy. Czyli dla wroga jest realne zagrożenie stracić nie tylko sam Bachmut, a i okupowany Soledar też. Co do sytuacji na południu, to my mamy też tam sukcesy, widać to też na mapach, no ale jeszcze nie mamy jakichś kolejnych deokupowanych miejscowości ukraińskich.
Czekamy na ten moment i codziennie rano wypatruję tych dobrych informacji z ukraińskich frontów, kiedy nastąpi to przełamanie i kiedy ta ofensywa zacznie być ofensywą zwycięską. Z tego, co mówisz, Dmytro, na razie taki moment nie nastąpił, ale może taki polityczny moment ważny nastąpi w czasie szczytu NATO w Wilnie. Wiemy już, że prezydent Zełenski przyleci do Wilna, spotka się między innymi z prezydentem Stanów Zjednoczonych i pewno wygłosi jakieś przemówienie na szczycie NATO.
Tak, jest informacja o tym, że prezydent Zełenski przyjeżdża na drugi dzień szczytu NATO. Też ciekawa narracja niektórych z naszych ekspertów jest to mówiąca o tym, że wczoraj też była informacja o tym, że Waszyngton i Berlin są przeciwko temu, żeby Ukraina w najbliższym czasie była przyjęta do NATO. Taka była przynajmniej informacja, ale jest też, mówią w ukraińskich mediach o tym, że trzeba po prostu, dla nas wygodniejszym teraz byłaby nawet nie obiecywanie tego, że Ukraina zostanie członkiem NATO, a realna pomoc na polu walki, czyli żeby nasi partnerzy z NATO przekazali nam samoloty, przekazali nam więcej czołgów, przekazali nam więcej pocisków i przede wszystkim też przekazali nam rakiety takie jak Atak MS, jak Taurus niemieckie. I to by nam pomogło. Jeżeli nie chcecie na przykład w Waszyngtonie i Berlinie widzieć nas teraz, albo od razu po zwycięstwie, po skończeniu wojny w NATO, to pomóżcie nam proszę teraz na polu walki.
Popatrzyłeś Waszyngton i Berlin. Rzeczywiście było wystąpienie Joe Bidena, który stwierdził, że jest za wcześnie na taki moment i podjęcie decyzji, żeby Ukraina przystąpiła do NATO, ale powiedział też, że trzeba wskazać wyraźną ścieżkę Ukrainie, po której należy wędrować, żeby do tego NATO przystąpić. Może będą jakieś gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zobaczymy, co się na tym szczycie wydarzy, bo Ukraina między innymi w prezydencie Polski ma swojego adwokata, który uważa, że należy jak najbezpieczniej, ale i najszybciej włączyć Ukrainę w struktury bezpieczeństwa krajów demokratycznych.
Tak jest i my dziękujemy naszym przyjacielom, naszemu adwokatowi, tak powiem, prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie za tą pomoc, i jak i prezydentom krajów bałtyckich oczywiście, którzy mówią, że Ukraina musi być jak najszybciej w NATO.
Oglądamy tutaj w Polsce film Reset i między innymi dzięki temu filmowi wiemy, w jaki sposób została zablokowana droga Ukrainy do NATO w 2008 roku i też przy okazji, jaką politykę prowadził rząd premiera Donalda Tuska w stosunku do Rosji. Czy to zrozumienie pojawia się w mediach ukraińskich, czy media ukraińskie zwracają uwagę na to, kto i jaką politykę w Polsce wobec Ukrainy prowadzi?
Nie za bardzo. Szczerze mówiąc, nie za bardzo. U nas mało mówione jest o tym, co jak to było na poprzednim szczycie NATO, chociaż więcej uwagi zwracone jest na rolę na przykład Angeli Merkel na tym szczycie i co... I co jej kroki, które ona wtedy zrobiła, do czego oni doprowadzili.
Angela Merkel, z tego co pamiętam, Putina lubiła i szanowała, nie lubiła tylko psa, z którym czasami Putin pojawiał się na spotkaniach z nią. Dzisiaj w Warszawie, tutaj w studio, w którym jest Paweł Bobowicz, dużo będziemy mówić na temat Krwawej Niedzieli, na temat ludobójstwa na Wołyniu. Gdybyś otworzył dziś portale, oczywiście jest wojna na Ukrainie, jest szczyt NATO, to wszystko rozumiemy, ale czy gdzieś jakaś drobna informacja choćby by pojawiła się na temat tego, co się zdarzyło 80 lat temu?
W Ukrainie jest ta informacja, chociaż nie tak oczywiście dużo jak w polskich mediach. Jest coraz więcej, tym bardziej że to spotkanie naszych prezydentów w Łódzku, to też trzeba jakoś wytłumaczyć Ukraińcom, którzy nie znają tej historii, co się wydarzyło na Wołyniu w 1943 roku. I w to spotkanie też i nabożeństwa 6 lipca też w Łódzku, w byłych Brygidkach na miejscu mordów więźniów tego więzienia. To wszystko trzeba Ukraińcom tłumaczyć nie tylko oczywiście mieszkańcom samego Wołynia, a większości Ukraińców, bo gdzieś na przykład w Dnieprze, nawet w Kijowie, dużo Ukraińców po prostu nie wiedzą, co się wydarzyło na Wołyniu w 1943, a dalej w Galicji w 1944 roku.
W Polsce oczywiście ta dyskusja na temat w ogóle relacji polsko-ukraińskiej jest bardzo jak ją nazwać, Pawle, bo chciałem powiedzieć namiętna, ale ugryzłem się w język, bo namiętność należy do zupełnie innej sfery uczuć, raczej pozytywnych.
Skomplikowana, może można by było spróbować powiedzieć, bo tak naprawdę widzimy w tych wiele różnego rodzaju emocji i uczuć, od przecież niezwykle pozytywnych i otwartości, i empatii, i zrozumienia, po te, które można by było nazwać i złością, i niechęcią, i rozczarowaniem.
Jest oczywiście taka uczciwa postawa, w której domagają się niektórzy ludzie jakiegoś przeprosin i nazwania rzeczy po imieniu. To mówię do Dmytro Antoniuka, ale też jest bardzo dużo w tym wszystkim rosyjskiej chęci podzielenia Polski i Ukrainy.
Ja ze swojej strony na przykład teraz zrobiłbym wszystko jako Ukrainiec, jeżeli by byłbym w miejscu rządu, na miejscu prezydenta, na miejscu premiera, żeby absolutnie otworzyć, dać pozwolenie na te ekshumacje na Wołyniu, w Galicji, żeby to nas chociażby nie dzieliło. I mam nadzieję, że tak będzie i że być może dzisiaj, być może wkrótce w tych dniach jednak ta decyzja w pełnej mierze będzie przyjęta przez ukraiński rząd.
I my taką nadzieję, Dmytro, podzielamy. Bardzo ci serdecznie dziękuję za poranną dawkę informacji z Ukrainy. Pawele?
Chociaż wspomniałeś o tym rosyjskim elemencie i myślę, że warto faktycznie na to zwracać uwagę, warto zwracać uwagę, jakie wypowiedzi z Polski cieszą się takim od razu aplauzem ze strony rosyjskiej. Sputnik, który przecież bardzo dobrze znamy, aż chyba nie powinienem wymieniać tej nazwy na antenie, na przykład tak się ucieszył z tekstu Witolda Jurasza na Onecie i zatytułował swój artykuł w media w Polsce nazwały dyplomatyczną porażką wizytę Dudy na Ukrainie. I w takim tonie rosyjskie media komentują to, co się w niedzielę wydarzyło na podstawie głosów z Polski.